Czas na rozmowę Łukasza Konarskiego.
Gościem Radia Zet jest wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może od razu zapytam, czy to prawda, że w czwartek nowy ambasador Niemiec w Polsce listy uwierzytelniające złoży?
Tak, taka data jest planowana właśnie.
A niech pan powie, dlaczego Polska tak długo czekała ze zgodą na nowego ambasadora?
To nie było nic nadzwyczajnego. To się zdarza w czasie procedury akceptacji ambasadora, tak zwane udzielenie agrément. To czasami trwa tydzień, czasami trwa miesiąc, czasami trwa dwa miesiące w sytuacji, kiedy my byliśmy jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Czasami trwa trzy miesiące, czasami trwa nawet dłużej. To jest normalne, że czasami w stosunkach dwustronnych to trwa nieco dłużej, ale nie jest to absolutnie nic nadzwyczajnego. Sprawa jest bardzo mocno wyeksponowana w mediach, według mnie bez uzasadnienia w tym przypadku. To jest dorabianie do tego, przypisywanie temu znacznie większego znaczenia niż to ma w rzeczywistości.
Czyli to nie jest prawda, że przeszłość ojca ambasadora miała tutaj znaczenie?
No, przeszłość ojca ambasadora jest sprawą znaną oczywiście i to jest kwestia, która była omawiana, była dyskutowana publicznie. My podkreślamy zawsze, że w stosunkach dwustronnych z Niemcami my oczekujemy bardzo jednoznacznie, żeby było szanowane to, jaka jest polska ocena tej sytuacji. My nie jesteśmy zadowoleni na przykład z faktu, że do dziś nie powstał w Berlinie pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Nie jesteśmy zadowoleni z wielu kwestii historycznych, więc te sprawy na pewno mają znaczenie, zwłaszcza w dyskusjach dwustronnych. Natomiast liczymy na to i widzimy po rozmowach z panem ambasadorem, po jego wizycie w Instytucie Pileckiego, po jego wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego, że to daje nadzieję rzeczywiście na to, że on będzie w pełni to rozumiał i w pełni respektował nasze podejście do tych spraw. Może na to liczymy także, przyczyni się to do poprawy stosunków polsko-niemieckich w tym zakresie.
Bo przypomnę, Bernd Freitag von Loringhoffen był oficerem Wehrmachtu, który jako adiutant szefa sztabu Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych wielokrotnie uczestniczył w odprawach z udziałem Adolfa Hitlera i podobno przeciw tej kandydaturze syna właśnie Bernda Freitaga miał oponować prezes PiS-u. Czy to prawda?
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Czyli pan nie potwierdzi. A MSZ to odebrał jako policzek strony niemieckiej właśnie taką kandydaturę na szefa, znaczy na ambasadora w Polsce?
Myślę, że tak jak mówiłem na początku, sprawa jest zdecydowanie wyolbrzymiona. Niespecjalnie rozumiem dlaczego. Mam wrażenie, że doskonałymi ambasadorami Niemiec w Polsce są niektórzy dziennikarze, którzy momentalnie po tym jak dowiedzieli się, że trwa procedura, zaczęli twierdzić, że jest to jakieś opóźnienie ze strony Polski. Takiego opóźnienia nie było. Myślę, że też znajomość pewnych obyczajów dyplomatycznych pozwoliłaby tutaj na uniknięcie takiego właśnie wyolbrzymiania. To jest całkowicie normalna rzecz, że czasem trwa to trochę dłużej.
A czy po tej wizycie właśnie w Instytucie Pileckiego w Berlinie to właśnie już wtedy to był ten moment, kiedy tą zgodę państwo wydali i wiedzieli, że jakby po tej wizycie to dojdzie już do wszystkiego, znaczy wszystko będzie pozytywnie załatwione dla ambasadora?
Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tej chronologii, kiedy dokładnie nastąpiło udzielenie agremon, kiedy była wizyta pana ambasadora w Instytucie Pileckiego, ale my też byliśmy w kontakcie z stroną niemiecką, oni wiedzieli o tym, że to ma nastąpić mniej więcej w tym samym czasie, więc trudno mi teraz odtworzyć, jak to chronologicznie dokładnie wyglądało, ale rzeczywiście wydarzyło się to w podobnym momencie.
Czy z nowym ambasadorem, który wiemy jaką ma historię rodzinną, poruszone będą tematy reparacji wojennych? Od Niemiec.
Myślę, że ten temat, dopóki nie zostanie rozwiązany, a nie został rozwiązany i mówimy to bardzo jednoznacznie, no jest to rzecz w stosunkach dwustronnych bardzo istotna. No, trzeba mówić bardzo jasno o tym, że po prostu nigdy Polska nie otrzymała odszkodowań za zniszczenie całego kraju, za wymordowanie milionów naszych obywateli, za te ogromne straty wojenne. To jest rzecz, która na pewno pozostaje ważnym elementem również naszej polityki dwustronnej.
Ja rozumiem, ale czy z nowym ambasadorem właśnie ten temat będzie poruszony jakby głównie? Czy
państwo będą chcieli z ambasadorem każdego kraju rozmawiamy o wszystkich istotnych tematach łączących ten kraj z Polską, więc na pewno wszystkie tematy, także tematy trudne, także tematy, w których się nie zgadzamy, będą poruszane.
A kiedy w tym temacie coś się ruszy do przodu? Bo na razie nic się nie ruszyło.
Wie pan, trudno mi powiedzieć w tym momencie, kiedy i trudno mi dzielić się dokładnym kalendarzem rozmów ze wszystkimi ambasadorami. No to jest proces, który trwa, to jest proces, który wymaga też takiego poprowadzenia, żeby on nie ograniczał się tylko do przedstawienia stanowiska Polski i zakończenie na tym, ale żeby doprowadził do pewnej reakcji, która jest przez nas pożądana, więc to na pewno będzie proces, który jest długotrwały, bo dobrze wiemy, że tego się nie da załatwić w ciągu jednego czy dwóch lat nawet, bo to może trwać dużo, dużo dłużej.
Ale państwo wyślą jakąś konkretną notę do Berlina, że chcą po prostu reparacji?
Tak jak mówiłem, nie będę zdradzał szczegółów, dlatego że to jest element pracy dyplomatycznej. To nie byłoby właściwe, gdybym ja w tej chwili opisywał, jakie kroki, jaka będzie nota, jaka będzie treść noty, czy ta nota będzie dzisiaj, czy będzie w czwartek, czy będzie w piątek. Naprawdę to jest też coś, co wymaga spokoju, wymaga rozmów, wymaga też tego, żeby strona niemiecka mogła rozmawiać z nami nie tylko o jednym temacie w tej konkretnej sprawie, ale mamy znacznie więcej spraw do omówienia w stosunkach dwustronnych, choćby kwestie współdziałania w Unii Europejskiej. Dziś w systemie unijnym, w systemie natowskim niezwykle ważne robią się, zawsze są niezwykle ważne, ale w sytuacji, która ma miejsce na Białorusi, która ma miejsce w Rosji, niezwykle ważne jest współdziałanie w sprawie wspólnego bezpieczeństwa. I to jest absolutnym priorytetem w tej chwili, ponieważ widzimy doskonale, że sytuacja na Białorusi, a także groźba interwencji rosyjskiej, o której otwarcie mówi Władimir Putin, jest, że to jest realne zagrożenie, z jakim możemy niedługo musieć się zmierzyć, zaraz za naszą wschodnią granicą. I w tej sytuacji niezbędne jest współdziałanie całej Unii Europejskiej. Niemcy mają tutaj również do odegrania ogromną rolę.
Przechodząc płynnie do tematu Białorusi, czy Swietłana Cichanouska 9 września przyjedzie do Warszawy?
Ja tego wiem, że takie są plany. Myślę, że zostaną szczegóły podane do wiadomości. Słyszałem o tym, że rzeczywiście ma się pojawić, natomiast nie chciałbym też na ten moment jeszcze oficjalnie tego ujawniać.
Bo przyznam, że takie wydarzenie na Facebooku, no w mediach społecznościowych stworzyła kancelaria premiera, więc dlatego się pytam po prostu, czy to już jest potwierdzona wizyta.
To w takim razie, szczerze mówiąc, nie widziałem tego jeszcze na Facebooku, ale jeśli zostało coś takiego podane, to rzeczywiście prawdopodobnie jest to już ustalone w tym momencie.
Na Białorusi trwają protesty wobec Aleksandra Łukaszenki. Jutro, jak co tydzień w niedzielę, Białorusini mają masowo wyjść na ulicę. Polskie władze spodziewają się eskalacji sytuacji na Białorusi?
My się spodziewamy, że ta sytuacja wymaga cierpliwości przede wszystkim, że cała ta sytuacja po wyborach, kiedy początkowo mieliśmy ogromne protesty rozpoczynające się początkowo bezpośrednio w niedzielę powyborczą i zaraz po niej spotkały się z potężną, brutalną reakcją władzy. Pomimo tego protestów nie udało się stłumić. Władza białoruska wycofała się z tych brutalnych metod, przynajmniej częściowo. Protesty co tydzień są kilkuset tysięczne. Spodziewamy się, że one nadal będą trwały, bo społeczeństwo białoruskie po prostu chce tego, żeby mogło samo zdecydować o swojej przyszłości. I jest oczywiście takie ryzyko, że będzie reakcja ponownie się władzy zaostrzała, dlatego że jest to jedna z taktyk na zmęczenie, zastraszenie protestujących. Takie ryzyko cały czas istnieje. Niezwykle groźne jest także to, co mówił prezydent Łukaszenka, co mówił prezydent Rosji Władimir Putin, że Rosja jest gotowa do tego, żeby wejść fizycznie, militarnie także na Ukrainę, żeby zaprowadzić porządek, przywrócić porządek. To bardzo niestety mocno przypomina to, co wydarzyło się kilka lat temu na Ukrainie, co wydarzyło się także jeszcze wcześniej w Gruzji. Więc ryzyko tego rodzaju rozwoju sytuacji jest cały czas niestety bardzo duże.
Państwa Unii Europejskiej nie mają jednolitego stanowiska w sprawie tego, czy prezydent Białorusi powinien być objęty sankcjami. Według nieoficjalnych informacji większość po prostu państw jest przeciw. Na przykład między innymi Niemcy, Francja czy Włochy. Co na to polski MSZ?
My uważamy, że sankcje wobec polityków, czy urzędników, czy osób związanych z reżimem białoruskim powinny być bardziej zdecydowane. To, czy osobiście będzie tam Łukaszenka, ja osobiście uważam, że on powinien być, dlatego że jest symbolem tego, co on skupia w sobie całą władzę na Białorusi, jest symbolem tego brutalnego stłumienia protestów, brutalnego traktowania opozycji. Natomiast to też nie jest aż tak istotne, kogo dokładnie my obejmiemy czy nie obejmiemy sankcjami. Istotne jest to, czy reakcja Unii Europejskiej będzie utrzymywała się na takim zdecydowanym poziomie, jaka była w pierwszych dniach, jaka jest obecnie, dlatego że, tak jak mówiłem, no to jest kwestia długości tego procesu. Musimy być cierpliwi, te procesy mogą trwać nawet nie tygodnie czy miesiące, ale mogą trwać wiele lat. Unia Europejska musi być gotowa do tego, żeby móc przedstawić Białorusinom realną perspektywę współpracy w nieco dłuższej perspektywie. Jeśli mówimy o tym, że Białoruś jest uzależniona od Rosji, to jest to uzależnienie głównie gospodarcze. To jest uzależnienie od surowców, to jest uzależnienie w energetyce. Unia Europejska musi zarysować pewnego rodzaju możliwość współpracy w przyszłości. Jeśli Białoruś wejdzie na drogę reform, to wtedy musimy powiedzieć tak, jesteśmy gotowi z nimi współpracować, uczestniczyć w modernizacji waszego kraju i dzięki temu Białorusini będą mieli realny wybór, będą mogli zdecydować, w którą stronę chce się ich kraj rozwijać. Nie chodzi o to, że my w tym momencie oczekujemy, że oni zerwą wszelkie związki z Rosją, bo nikt na coś takiego nie liczy. To jest jedynie propaganda Łukaszenki, która to wmawia swojemu narodowi. My chcemy po prostu, żeby Białorusini mogli sami podjąć decyzję.
Nie ma pan wrażenia takiego, że tutaj patrząc na większość państw Unii Europejskiej, które są przeciw konkretnym sankcjom, Łukaszence znowu ujdzie to wszystko na słuch?
Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo jego sytuacja jest dziś zupełnie inna niż jeszcze miesiąc temu przed wyborami. Mieliśmy przez poprzednie miesiące sytuację, w której prezydent Białorusi starał się wykonywać pewne gesty w stronę Zachodu, starał się pokazywać swoje odcinanie się od Rosji. Było to spowodowane oczywiście faktem, że Rosja usiłowała wymusić na Białorusi podpisanie tak zwanych map drogowych, czyli podporządkowania de facto całego systemu Mińska Moskwie. I prezydent Białorusi prowadził tego rodzaju działania, sygnalizował, że może być gotowy do współpracy. Dziś po jego reakcji na wynik wyborczy, na realne wyniki, których nie poznaliśmy do końca, ale które zostały w oficjalnej propagandzie zafałszowane, on całkowicie stracił wszelką wiarygodność. I myślę, że jego sytuacja nie jest już w tej chwili bardzo... W ogóle nie jest prosta do odratowania, bo on stracił wiarygodność w swoim społeczeństwie. W związku z tym nie będzie on osobiście traktowany jako poważny partner, o ile nie dojdzie do kompromisu, do dialogu. Jeżeli do czegoś takiego by doszło, wówczas rzeczywiście on mógłby liczyć na to, że taka współpraca będzie miała miejsce. Ale tak naprawdę to nie jest też wyłącznie kwestia Aleksandra Łukaszenki, ale kwestia pozostałej części elit władzy białoruskiej, bo to też trzeba zawsze pamiętać, że w tego rodzaju systemach część uczestników tych systemów może być bardziej chętna do tego, żeby zmienić stronę, żeby zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście nie opłacałoby się jednak nawiązanie tego dialogu i rozpoczęcie rozmów. Myślę, że w długiej perspektywie to nie jest absolutnie wykluczone.
To jeszcze dopytam o jedną rzecz. Czy Polska wspiera Swietłanę Cichanouską jako rzeczywistego prezydenta Białorusi?
Polska wspiera Swietłanę Cichanouską jako osobę, która jest symbolem tego, że Białorusini chcą zmiany. To nie jest... Trudno mówić o niej w tym momencie jako o rzeczywistym prezydencie. Zresztą ona sama powołuje się na ten wynik, na te fałszerstwa, mówiąc, że ona chciała pełnić rolę kogoś, kto w tym okresie przejściowym mógłby być pewnego rodzaju liderem. Ona jest członkiem Rady Koordynacyjnej. My tak naprawdę, to trzeba bardzo mocno podkreślić, że my nie wspieramy konkretnych polityków, nie wspieramy konkretnych ugrupowań politycznych na Białorusi, ni w żadnym innym kraju, bo to są wewnętrzne sprawy każdego kraju, to jest decyzja samodzielna samych Białorusinów. Natomiast to, jaką rolę my widzimy dla siebie, to jest wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie dla mediów niezależnych, które mogą rzetelnie informować społeczeństwo o tym, co się dzieje i zapewnienie im tego, żeby oni mogli rzeczywiście mieć tę możliwość wyboru, żeby mogli sami zdecydować w ponownych, uczciwych, przejrzystych wyborach transparentnych z obserwatorami międzynarodowymi.
Zmieniając temat, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekaże większość swoich kompetencji do Pałacu Prezydenckiego? Tak by wzmocnić tutaj...
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Dlaczego pan o to pyta?
Pojawiają się jakieś informacje, że tutaj chodzi o to, żeby prezydent Andrzej Duda przejął jakby stery polskiej dyplomacji i miał większy wpływ na to, co się dzieje za granicą.
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie zetknąłem się z takimi informacjami, szczerze mówiąc.
No na razie to są informacje medialne.
Media opowiadają bardzo różne, bardzo ciekawe często rzeczy, ale niestety również bardzo często nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Jeśli ktoś tak opowiada, to właśnie tak jest w tym przypadku.
Czyli nie będzie tak, że tutaj jakby MSZ będzie dostarczał jedynie dyplomatycznych narzędzi Pałacowi Prezydenckiemu, tylko wszystko zostanie po staremu, tak? Po rekonstrukcji rządu na przykład.
Ale co pan ma na myśli? Bo to są hasła, jakby, ja się chętnie odniosę do jakiejś wypowiedzi, jeśli jakaś była, natomiast szczerze mówiąc nie wiem, do czego pan pije w tym
momencie. Podobno pojawia się koncepcja, żeby nadzór nad całą polityką zagraniczną objął prezydent Andrzej Duda, tak jak to robił kiedyś Lech Kaczyński.
Nie znam tej koncepcji, nie znam takich planów.
Rozumiem. Dobrze, to zmienimy temat na Rosję. NATO i Unia zastanawiają się, jak ukarać Rosję za próbę otrucia nowiczokiem opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Jakie opcje tutaj są na stole?
Myślę, że jest to sprawa, której waga jest niezwykle istotna, jeśli spojrzy się na historię i na to, jak świat zachodni reagował po kolejnych wrogich działaniach władz rosyjskich, bo tak to trzeba wprost określić, po otruciu Skripalów w Salisbury na przykład, czy po inwazji Rosji, tej wojnie hybrydowej, która została rozpoczęta na Ukrainie po aneksji Krymu. Te reakcje były bardzo zdecydowane. To były sankcje, które wbrew temu, co część polityków, zwłaszcza na zachodzie Europy, część mediów próbuje dziś przedstawiać te sankcje jako coś, co się nie sprawdziło, nie zadziałało. W rzeczywistości te sankcje działają. Rosja podejmuje od wielu lat bardzo zdecydowane działania, żeby te sankcje były znoszone. Robi to bezskutecznie. Tutaj blokujemy i Polska, i inne kraje Unii Europejskiej, te, które doskonale wiedzą, czym jest polityka rosyjska, blokujemy te próby bardzo długo i sądzę, że pierwszym efektem będzie zaniechanie tych prób, jakichkolwiek prób w najbliższym czasie, bo one w tym momencie nie mają żadnych szans powodzenia. Co więcej, prawdopodobne jest nałożenie dodatkowych, kolejnych sankcji. Jakie to będą sankcje? Myślę, że będzie to przedmiotem dyskusji i w Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych, dlatego że kolejny atak tego samego rodzaju, tą samą bronią chemiczną, nie może pozostać bez konsekwencji. Gdyby tak było, to naraziłoby po prostu na szwank wiarygodność Unii Europejskiej, wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako poważnych partnerów międzynarodowych. Tak już nie można zostawiać bez reakcji.
A czy pana zdaniem próba otrucia Nawalnego wpłynie na projekt Nord Stream 2?
Myślę, że powinna być takim sygnałem alarmowym. Jeśli ktoś do tej pory jeszcze nie orientował się, że Rosja rzeczywiście potrafi tego rodzaju działania wrogie realizować albo zamykał oczy na to, co się dzieje, co się działo w poprzednich latach, to sądzę, że jest to kolejny dzwonek alarmowy, który mówi, że współpraca pod pretekstem współpracy gospodarczej z Rosją tak naprawdę jest wspieraniem militarnych narzędzi, militarnych i kryminalnych narzędzi tego reżimu. To jest coś, co może postawić przede wszystkim Ukrainę w bardzo trudnej sytuacji. Może być narażona na szantaż gazowy i zmuszona do dokonania takich zmian politycznych, jakich Moskwa by oczekiwała. Polska to mówi bardzo jednoznacznie i to stopniowo przekonywało coraz więcej partnerów. Największą przeszkodą do tej pory była postawa Stanów Zjednoczonych, które zapowiedziały nałożenie sankcji na Nord Stream 2 i te sankcje prowadzą do sytuacji, w której nawet jeśli gazociąg jest ukończony w 95%, no to jego zdolności operacyjne cały czas wynoszą 0%. Także jest naprawdę duża szansa, że uda się ten projekt zablokować, zwłaszcza, że słyszymy w ostatnich dniach również głosy wielu polityków europejskich, którzy wzywają tutaj do opamiętania się i do powstrzymania się od tej współpracy.
Tutaj nawet szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu powiedział, że po próbie otrucia Nawalnego potrzebna jest wymierzona w Rosję unijna odpowiedź dotycząca gazociągu Nord Stream 2. Przyznam, że Norbert Röttgen jest tutaj politykiem CDU i prawdopodobnie jednym z kandydatów do objęcia urzędu szefa tej partii, więc to jest zaskakujące, nowe jakby można powiedzieć podejście do tego projektu.
Myślę, że to jest też dobry znak przede wszystkim dla Unii Europejskiej, że w Unii Europejskiej ta dyskusja się na nowo zaczyna, bo były takie próby przedstawiania Nord Streamu jako projektu unijnego, jako projektu uzgodnionego przez całą Unię Europejską. To oczywiście były próby inspirowane także przez interesy Rosji. Bardzo dobrze, że ta dyskusja się zaczyna i na bardzo poważnym poziomie nie tylko przecież szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, ale też były sekretarz generalny NATO się w ten sposób bardzo jednoznacznie wypowiedział. Coraz więcej polityków takie tezy stawia, mówiąc, że to nie jest po prostu bezpieczne, że to jest dawanie Putinowi do ręki bardzo groźnego narzędzia, którego będzie mógł używać przeciwko Ukrainie, ale to tak naprawdę oznacza, że będzie mógł go używać przeciwko Unii Europejskiej.
Wczoraj NATO wezwało Rosję do odpowiedzi na pytania dotyczące otrucia Nawalnego. Chodzi o podanie informacji na temat programu Nowiczok. Pana zdaniem Rosja odpowie? Jaki sens w ogóle taki apel ma?
Myślę, że te apele mają sens, bo nawet jeśli odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca albo tej odpowiedzi nie będzie w ogóle, to trzeba tutaj zachowywać konsekwencje i jednoznacznie cały czas przypominać o tym, że my mamy tą sprawę bardzo wysoko na naszej agendzie, że to jest sprawa, która utrudnia i w zasadzie powinna uniemożliwiać jakąkolwiek poprawę w tym momencie stosunków dwustronnych, bo tylko cierpliwość, tylko konsekwentny nacisk na autorów tego rodzaju działań może doprowadzić do tego, że winni rzeczywiście zostaną ukarani i że będziemy mogli wyciągnąć te konsekwencje w postaci polityki sankcyjnej czy w postaci podjęcia decyzji właśnie o charakterze gospodarczym.
Niedawno premier napisał na Twitterze: Gruzja 2008, Donbas, Krym, MH17, czyli samolot zestrzelony tutaj nad Ukrainą, Nawalny 2020. Ile pobudek, w oryginale było wake up calls, potrzebujemy, aby w końcu zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z wrogim reżimem? Dialog, partnerstwo, kompromis to im obce słowa. Czas wyciągnąć wnioski. Jakie wnioski?
Wnioskiem powinno być podejście do Rosji jako do partnera międzynarodowego, który jest partnerem niestabilnym, który jest partnerem nieodpowiedzialnym, na którego nie można liczyć. W związku z tym nie można współpracować z nim w projektach potencjalnie wiążących się z ryzykiem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i w zasadzie nie tylko poszczególnych krajów, które są na to narażone, bo w ślad za bezpieczeństwem energetycznym idzie bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo polityczne. Jeżeli Ukraina znajdzie się w sytuacji, w której oficjalnie oczywiście ta umowa na tranzyt gazu przez Ukrainę została przedłużona o 5 lat, ale jeżeli Rosja tej umowy na przykład nie dotrzyma, doszłoby do uruchomienia Nord Stream 2, Rosja uznałaby, że umowy z Ukrainą nie trzeba już dotrzymywać, najwyżej zapłaci jakąś karę. Dobrze wiemy, że takie sytuacje miały miejsce w przeszłości. Ukraina znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, bo jest uzależniona energetycznie od Rosji, może więc Rosja w ten sposób postawić jej szantaż polityczny lub szantaż militarny, co oznaczałoby, że będziemy mieli przy samych granicach Unii Europejskiej po raz kolejny bardzo duże niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego czy zmian politycznych idących w taką stronę, że zagraża to spoistości bezpieczeństwa Unii Europejskiej. I jeśli teraz któreś państwa, te położone dalej od Rosji, uważają, że pomimo tego ich interesy gospodarcze mają prymat nad tym wspólnym interesem bezpieczeństwa, to właśnie dziś po kolejnym dzwonku alarmowym, to o czym pisał premier, ta pobudka, ten dzwonek alarmowy, to jest sygnał, że jednak trzeba te priorytety zachowywać. Priorytetem jest bezpieczeństwo. Powinniśmy oczywiście dbać o sprawy gospodarcze, ale one nigdy nie mogą doprowadzić do tego, żeby nasze bezpieczeństwo się pogorszyło.
Czy można doprowadzić do izolacji Rosji?
Pytanie, co to znaczy izolacja? Bo myślę, że izolacja Rosji ma do pewnego stopnia miejsce już w tej chwili. Rosja jest traktowana przez większość cywilizowanego świata jako partner co najmniej niebezpieczny, jako partner, któremu co najmniej nie można ufać. Jeżeli dziś mamy kolejny sygnał, że ta ocena jest słuszna, bo to, co stało się z Aleksiejem Nawalnym, tylko to potwierdza, no to konsekwencją powinno być dalsze ograniczanie tych kontaktów i dalsze wskazywanie, że jakakolwiek współpraca, także w innych obszarach, będzie możliwa wtedy, kiedy Rosja wycofa się ze swoich działań i zacznie przestrzegać prawa międzynarodowego. Musimy tutaj być jednoznacznie konsekwentni, bo inaczej rzeczywiście może doprowadzić to do sytuacji, w której Władimir Putin uzna, że przeczeka to, a za kilka lat może sytuacja się poprawi. Więc nie poprawi się, jeśli nie będzie zmiany polityki rosyjskiej, nie będzie zmiany na bardziej odpowiedzialną, a przede wszystkim na wycofanie się z tego, co Rosja zrobiła w ostatnich latach. Czyli zwłaszcza, mam tu na myśli aneksję Krymu i działania w Donbasie.
Przechodząc na unijne podwórko, czy będzie powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością? Bo to blokuje na razie tutaj budżet unijny między innymi.
No nie, nie to, to nie blokuje budżetu unijnego. W ogóle to nie jest kwestia, która blokuje budżet unijny. Zostało to określone na szczycie budżetowym, że jest wprowadzony pewien mechanizm stabilności finansowej Unii, powiązanie funduszy z wprowadzenie tej warunkowości, która w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa budżetowego Unii Europejskiej wprowadza szereg czynników, w stosunku do których może być dokonywana ocena. To jest zresztą mechanizm przewidziany już dawno w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Do ustalenia pozostaje przez jednomyślną decyzję Rady Europejskiej, jak szczegółowo ten mechanizm będzie wyglądał w odniesieniu do wartości z artykułu 2 traktatu.
No właśnie, no jak będzie to wyglądało tak szczegółowo?
No to ustali Rada Europejska, tak jak zostało to zapisane w konkluzjach ze szczytu lipcowego.
A pana zdaniem będzie tutaj fundusz odbudowy jakby pozostanie na tym poziomie, na którym jest, jeśli chodzi o tej działania po pandemii koronawirusa, tak żeby jeszcze te wszystkie programy, które były przewidziane wcześniej, gdzieś tam się zmieściły, czy to będzie wszystko pomieszane i zmienione?
Myślę, że cały czas jest dość duża chęć w części krajów tych bogatszych, bardziej zasobnych społeczeństw północy Europy, które mają takie przekonania, są w swojej masie bardzo eurosceptyczne tak naprawdę, bo one dążą do tego, żeby ograniczać polityki Unii Europejskiej, żeby ograniczać budżet, żeby nie finansować tych państw, zwłaszcza tutaj chodzi o państwa południa Europy, takie jak Hiszpania, takie jak Włochy, które mają ogromne problemy po kryzysie koronawirusowym, wcześniej po kryzysie gospodarczym także. I panuje tam takie przekonanie, że to właśnie te kilka państw bardzo ciężko pracuje i łoży pieniądze na pozostałych, którzy są bardziej leniwi. To jest oczywiście kompletnie mylne pojęcie, bardzo populistyczne i w istocie antyunijne, antyeuropejskie podejście, bo tak naprawdę te państwa bardzo dużo zyskują na wspólnym rynku, zyskują wielokrotnie więcej z dostępu do wspólnego rynku niż wynosi ich wpłata do budżetu unijnego. I teraz w takiej sytuacji oczywiście, kiedy te społeczeństwa są sceptycznie nastawione, to politycy w tamtych krajach mają do pewnego stopnia chęć, aby jeszcze jakieś działania negatywne i ograniczające ten budżet podjąć. Więc sądzę, że takie ryzyko cały czas istnieje, bo to przecież wszystko musi być aprobowane w parlamentach narodowych. Natomiast będziemy liczyć na to, że skoro doszło do zgody politycznej na najwyższym możliwym szczeblu, to że ta zgoda będzie również utwierdzona, będzie kontynuowana i wyrażona także przez parlamenty w tych państwach. Trzeba to będzie bardzo uważnie obserwować na pewno, bo sprawa jest jeszcze, no, dopóki nie jest ostatecznie zatwierdzona, to nie ma całkowitej pewności, ale jesteśmy tutaj dobrej myśli.
Tak, a myśli pan, że Parlament Europejski teraz tutaj też właśnie odstawia jakby, no może nie weto, ale na razie jeszcze mówi, że nie ma zgody, to teraz się zgodzi? Będą jakieś działania, żeby ich przekonać?
To jest bardzo podobna sytuacja, bo Parlament Europejski również reprezentuje siły polityczne, które są reprezentowane przez szefów państw i rządów na szczycie unijnym i sądzę, że ostatecznie również ta polityczna zgoda powinna mieć miejsce i w Parlamencie Europejskim. Natomiast, no, tak jak mówię, dopóki nie jest wszystko zatwierdzone, nie można mieć całkowitej pewności. Ale jesteśmy optymistami z tego względu, że w poprzednich latach, w poprzednich perspektywach za każdym razem wielokrotnie Parlament Europejski również wypowiadał się negatywnie, na krytycznie wobec pewnych propozycji, a mimo to często te propozycje akceptował właśnie z uwagi na to bardziej kompromisowe podejście, czyli uznanie, że w tej sytuacji bardziej wskazane jest jednak zatwierdzenie tego budżetu po to, żebyśmy mogli rozpoczynać odbudowę i budowę silnej gospodarki europejskiej.
Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.